Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy po chwili przerwy na antenie. Dziś w debacie samorządowej rozmawiamy o budżetach obywatelskich. Przypomnę, budżety obywatelskie Kędzierzyna, Koźla, Opola oraz Nysy. Te dzisiaj bierzemy na warsztat. Ze mną w studiu Aleksandra Zwarcz, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, Marta Krawczyk, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta w Nysie oraz Zbigniew Romanowicz, sekretarz miasta Kędzierzyn-Koźle. I wracamy teraz do Nysy. Z czego wynikały zmiany w Nysie, jeżeli chodzi o to, jak na przestrzeni lat zmieniał się budżet obywatelski? No oczywiście na bazie doświadczenia, na bazie obserwacji, ale jakie konkretne obserwacje były z waszej strony?
U nas jeszcze wzięliśmy bardzo pod uwagę uwagi zgłaszane przez mieszkańców, którzy sami zauważyli, że sołectwa bardziej się jednoczą w partnerstwa i jednak one chętniej głosują, dbają o to, żeby ich projekty były realizowane, żeby dostali pieniążki na swoje zadanie. Miasta miały nam za złe, że no w stosunku do terenów wiejskich ich funkcja jest troszeczkę tutaj trudniejsza, bardziej skomplikowana. Jeżeli chodzi o teren wiejski, tam sołtys, wszyscy mieszkańcy tworzą jedną wielką rodzinę. Na terenach miejskich, no już tak to raczej nie wygląda. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy bardzo głośno jest o różnych naciągaczach, ludzie boją się wpuścić obcych do domu, aby zagłosowali, zrozumieli, o co chodzi w danej inicjatywie. Mówię to z własnego doświadczenia, gdyż w tamtym roku moja córka bardzo czynnie ubiegała się o to, żeby ich zadanie zostało zrealizowane, więc chodziła od domu do domu bardzo uczciwie i wiem, jak ludzie różnie reagowali. Do tego ten rozkład tych zadań inwestycyjnych na mapie gminy Nysa był taki bardzo mało zróżnicowany. Te zadania w większości realizowane były na terenie wiejskim. Przez to wprowadziliśmy podział na obszar miejski i na obszar wiejski. To nie znaczy, że tylko dwa zadania będą realizowane i tylko w dwóch sołectwach na terenie wiejskim. Bo w chwili obecnej mogę zdradzić, że zgłoszonych zostało 15 wniosków, z czego 4 wnioski dotyczą obszaru wiejskiego. Natomiast te 4 wnioski to jest tak naprawdę partnerstwo 15 sołectw. Także to jest ponad połowa sołectw zaangażowanych w tą inicjatywę obywatelską, gdyż w Nysie mamy 26 sołectw.
Zatem z dużymi szansami na realizację tego zadania.
Tak. Są 4, więc no 2 będą na pewno zrealizowane. Na terenie miejskim wpłynęło nam 11. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę 15 sołectw, 11 inicjatyw miejskich, no to możemy łatwo zauważyć, prawda, że jednak mieszkańcy terenów wiejskich bardziej dbają o to, żeby pozyskać jakieś dodatkowe środki niż mieszkańcy miasta. Dodatkowym takim elementem, który wprowadziliśmy bodajże rok temu, jest to zgłaszanie ewentualnych protestów. Zgłaszanie ewentualnych protestów jest po fazie tej wstępnej weryfikacji wniosków, czyli po tej weryfikacji takiej formalno-prawno-merytorycznej.
Czyli to są później te wnioski, które ewentualnie zostają dopuszczone do głosowania.
Głosowania, tak. Na tym etapie dopuściliśmy możliwość zgłaszania ewentualnych protestów, rozpatrywania ich. Takich protestów tak właściwie to praktycznie nie mamy, żebyśmy musieli się mocno przyłożyć. Natomiast jest taka opcja. Wprowadziliśmy też taką możliwość łączenia wniosków, jeżeli dotyczą tej samej inicjatywy. Jeżeli chodzi o teren miasta, często zdarzało się tak, iż dwóch lokalnych inicjatorów zgłosiło nam tą samą inicjatywę obywatelską. Wówczas zapraszamy, łączymy to w jedność i taki projekt przechodzi dalej do realizacji.
W Opolu chyba było podobnie, że pewne inicjatywy były właśnie łączone w jedno zadanie.
Tak, taka możliwość zawsze istnieje i zanim już zadania trafią pod głosowanie, to zarówno wydziały merytoryczne, które opiniują wnioski, jak i Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego, który jest takim ciałem opiniodawczo-doradczym, I muszę powiedzieć, że bardzo dużo merytoryki i takiego też zdrowego rozsądku wprowadza w te dyskusje nad zadaniami. Właśnie wychwytywane są te zadania, które mają podobną lokalizację, podobną tematykę, podobny w wspólny interes, po to, żeby zwiększyć ich szanse na głosowanie. Ostateczna decyzja zawsze należy do wnioskodawców. Jeżeli wnioskodawcy się nie porozumieją i pomimo sugestii, propozycji nie zechcą łączenia swoich wniosków, te wnioski idą pod głosowanie oddzielnie.
A do takich sytuacji dochodziło?
Tak. Mieliśmy takie sytuacje, gdzieś wnioskodawcy różnili się wizją, nazwijmy to tak. Natomiast oczywiście to rodzi swoje konsekwencje, bo zdecydowanie trudniej jest uzyskać gratyfikację w postaci wygranej, kiedy dwa bliźniaczo podobne wnioski są poddawane pod głosowanie oddzielnie.
Pamiętam taką dyskusję w Opolu związaną ze szkołami i z inicjatywami szkół, z wnioskami szkół, bo okazywało się, że szkoły zgarniały wszystko. Albo przynajmniej większość, tak? Bo to oczywiście było zaangażowanie uczniów, później głosowanie uczniów, rodziców i innych krewnych, tak? I okazywało się, że szkoły zgarniają rzeczywiście sporą kwotę.
Różne rzeczy się zdarzały, historie nie będę przytaczać, jakie krążą, ale faktycznie to zaangażowanie szkół, które do pewnego momentu jest cenne, był czas, kiedy przekroczyło jakby taki właściwy wymiar i formułę tego, jak te głosy są pozyskiwane.
No, trudno było konkurować z tymi projektami.
Tak, od tamtego czasu wprowadziliśmy różnego rodzaju, nazwijmy to, zabezpieczenia przed takimi sytuacjami. Jedno z nich to po prostu taka wprost eliminacja szkół, zadań realizowanych na terenach szkół, które mają charakter inwestycyjny. Bo o ile dopuszczamy możliwość, że jakieś wydarzenie może odbyć się na terenie szkoły pod warunkiem, że jest zachowana ogólnodostępność, czyli nie jest ono dedykowane tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom, o tyle już zadania takie stricte inwestycyjne prowadzone na obiektach szkół, nie, z automatu takie zadania nie są dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim. I podobne rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku klubów sportowych. To były dwie takie grupy, gdzie napływały sygnały bezpośrednio od mieszkańców, że nie tak widzą budżet obywatelski. Bo z jednej strony to rzecz nie w tym, żeby eliminować wprost zaangażowanie szkół i zaangażowanie tych młodych ludzi, bo to jest tylko wartość dodana, kiedy uczniowie się angażują.
No bo to jest taka cienka granica,
bardziej chodziło
tak naprawdę.
O tą formułę, kiedy już to wykraczało poza ogólnie przyjęte normy. Ale innym jeszcze zabezpieczeniem, które daje skuteczność, w ogóle zabezpiecza przed nadużyciami, to jest po prostu głosowanie, przy którym trzeba wpisać swój PESEL i głos potwierdza się przy głosowaniu elektronicznym, bo o takim mówimy, dopiero po wprowadzeniu kodu, który przychodzi SMS-em na telefon. Bo wiemy, w jakich czasach żyjemy, w dobie rozwiniętej cyfryzacji, to, jak to się rzekło mówić, średnio rozgarnięty gimnazjalista jest w stanie wygenerować bazę osób i zagłosować w czyimś imieniu. Nie chodzi o to, żeby dać się zwariować, ale też, żeby jednak zabezpieczyć się przed pewnymi nadużyciami, żeby to głosowanie było uczciwe, żebyśmy w momencie ogłaszania wyników to mieli to święto obywatelskiego Opola, o którym tak często prezydent mówi, a nie jęk zawodu, że nie tak to miało być.
Mhm. No właśnie, bo pytanie, czy budżety obywatelskie, zwane budżetami partycypacyjnymi, że one rzeczywiście oddają tą ideę obywatelskości, tą ideę demokracji, powszechności i można byłoby wymieniać. Czy rzeczywiście te wszystkie zasady, które zostały wprowadzone w waszych budżetach obywatelskich, to w jakim kształcie teraz budżety obywatelskie funkcjonują, czy to rzeczywiście oddaje kwintesencję tego, jak być powinno? Jak w przypadku Kędzierzyna, patrzę na pana sekretarza.
No myślę, że tak. A właściwie jestem o tym przekonany. Dlatego, że sama procedura zgłaszania wniosków przewiduje możliwość dostarczenia takiej informacji zwrotnej od mieszkańców i organizacji pożarowych, a także organów osiedli i nawet Młodzieżowej Rady Miasta i Miejskiej Rady Seniorów, które to zwrotne informacje informują czy przekazują nam dane dotyczące potrzeb poszczególnych środowisk. Są to środowiska mocno zróżnicowane, mimo że oczywiście zintegrowane więzią łączącą wszystkich mieszkańców. To jest etap zgłaszania. Natomiast podczas głosowania dopuszczalne są wszelkie możliwe sposoby zachęcania mieszkańców do i przekonywania do określonych projektów, wszelkie sposoby promowania tych zadań, które są objęte głosowaniem, co też stanowi element istotny dla demokracji, czyli po prostu przekonywania być może przez mniejszość określoną większość.
Zatem tak naprawdę na każdym etapie realizacji tego budżetu ta partycypacja
Jest. Ta partycypacja występuje. Dysponujemy oczywiście szczegółowymi danymi dotyczącymi tego, kto zgłasza zadania, a nawet kto głosuje, bo ze względu na dominującą rolę głosowania elektronicznego, dysponujemy bardzo szczegółowymi danymi statystycznymi.
Kto głosuje? Od razu zapytam.
I w zasadzie można powiedzieć, że przekrój i wiekowy. No bo czy społeczny, no w sensie zawodowym, w sensie określonych ról społecznych nie uwidacznia się w tym głosowaniu, ale przekrój wiekowy jest bardzo zróżnicowany i są to osoby, zarówno te, które zgłaszają, jak i te, które głosują od wieku dziecięcego, czy też nastoletniego do wieku mocno podeszłego. Zdarzały się nawet przypadki głosowania przez osoby w przedziale wiekowym między 90 a 100 lat. Także rzeczywiście i to nie jest tak, że my się domyślamy, że to wnuczek
tylko wiecie, że to dla wnuczka
zaproponował kliknięcie po uprzednim zalogowaniu się na portalu. Jesteśmy o tym przekonani, bo ufamy naszym mieszkańcom i wiemy, że to jest w ten sposób wyrażona wola konkretnego mieszkańca.
A w NYS-ie rzeczywiście też to zainteresowanie i ten przekrój zainteresowania na każdym etapie realizacji budżetu obywatelskiego też występuje?
Oczywiście. Przede wszystkim stąd nasze zmiany do regulaminów. One wynikają przede wszystkim z inicjatywy mieszkańców. Jeżeli chodzi o samych zgłaszających, oni walczą o te głosy. Promocja jest prowadzona na bardzo szerokim zakresie. Przedstawiciele terenów wiejskich pieką pierniczki, ciasta lokalne i w ten sposób próbują przekonać mieszkańców.
Mamy prawdziwą kampanię.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Mamy przedstawicieli, którzy przychodzą do nas w strojach ludowych, strojach historycznych.
Czyli trzeba się postarać w NYS-ie, żeby otrzymać głos.
Żeby otrzymać głos, dokładnie tak. Natomiast cały czas dla nas mieszkaniec jest najważniejszy. Wszystko robimy, żeby wszystkim ułatwić i głosowanie, i dostęp, i całą wszystkie działania informacyjne. Pamiętam pierwszy rok, czyli 2015, kiedy wyszliśmy na ulicę i tłumaczyliśmy obywatelom, naszym mieszkańcom, co to tak właściwie jest ten budżet obywatelski.
No, dlatego i wy, i mieszkańcy musieli się nauczyć.
Tak, tak. I w chwili obecnej uważam, że działa to w bardzo fajny sposób, natomiast ciągle się uczymy i przyjmujemy oczywiście wszelkie uwagi, które będziemy wdrażać w kolejnych latach.
To gdzie są słabe strony budżetów obywatelskich, pani naczelnik?
To jest dyskusja na dłuższy czas, niż mamy przewidziany w audycji. Ja bym tak mogła
był czas,
długo.
Żeby się pochwalić tak. I żeby powiedzieć, co działa, ale pytanie, co nie działa, bo na pewno nie jest tak, że działa wszystko.
Ja powiem tak, że Ja mam taką wewnętrzną obawę, że w którymś momencie ta formuła się wypali, że ten powiew świeżości, już mamy trochę takie wrażenie, że powiew świeżości minął, że musimy my jako samorząd mocno się starać, żeby tych mieszkańców mobilizować. Bo ja pamiętam, jak budżet obywatelski wchodził, jakie to było wielkie boom. Pojawiła się swego rodzaju, tak to jest też określane, moda na budżety obywatelskie. Myślę, że też pokłosie tego wprowadzono te zapisy do ustawy o samorządzie. Nie podejmuje się oceny, czy dobrze, czy niedobrze. Natomiast na pewno jakby każdy proces, każda edycja budżetu obywatelskiego musi być zewaluowana. Musimy wsłuchiwać się w głos mieszkańców i odpowiadać na to zapotrzebowanie, bo w momencie, kiedy stworzymy nawet najlepszy na świecie budżet obywatelski, który nie będzie odpowiadał na zapotrzebowanie mieszkańców, to on po prostu będzie tylko ładny i nic więcej. Jeżeli chcemy osiągnąć efekt w postaci zaangażowania mieszkańców, zarówno w składanie wniosków, jak i później w głosowanie, no to musimy iść bezpośrednio z odpowiedzią na ich zapotrzebowanie. Ustawa o samorządzie gminnym, która, jak już mówiłam, no narzuca nam pewne reguły gry, dość mocno nas ogranicza w tej inwencji, jakby można było jeszcze przeprowadzić budżet obywatelski.
Dostaliście sztywne ramy, tak? Dostaliśmy, które się trzeba wpisać teraz.
Dostaliśmy sztywne ramy przede wszystkim, jeżeli chodzi o formułę wybierania zadań do realizacji, czyli musi to być bezpośrednie głosowanie. Są samorządy w kraju, które miały zakusy i wdrażały już taki model tak zwany deliberacyjny, gdzie zadania do realizacji przechodziły dopiero po wieloetapowym wydyskutowaniu, które faktycznie zadania powinny iść dalej. I to się działo z udziałem mieszkańców. My w Opolu mieliśmy taką pokusę, żeby też iść w tym kierunku, no i skończyło się na pokusie, no bo już jakby ustawa nam powiedziała, że tą pokusę to możemy sobie gdzieś tam na bok odłożyć. Natomiast też nie widzimy w tym jakby takiej przeszkody, która nam uniemożliwia zrobienie dobrego budżetu obywatelskiego. Nie, myślę, że jesteśmy w stanie faktycznie zaoferować mieszkańcom formułę, która będzie atrakcyjna. Ale to jest na pewno ciągła praca i ciągłe wsłuchiwanie się w głos mieszkańców.
Czyli jak rozumiem, z pani perspektywy ta obawa związana jest z tym, że najzwyczajniej w świecie budżet obywatelski po tym efekcie świeżości może po prostu spowszednieć.
Tak, dlatego że mamy tak naprawdę dość wąską grupę społeczników, którzy zawsze się angażują
którzy napędzają
we wszystko.
Cały proces, tak?
Tak, to są osoby, które zawsze widzimy w budżecie obywatelskim, to są osoby, które zawsze przychodzą na spotkania poświęcone tematyce w ogóle partycypacji społecznej, czyli rady dzielnic, czyli właśnie konsultacje społeczne, działalność organizacji pozarządowych. To jest ten sam, nie chcę powiedzieć, że zamknięty, ale taki już utrwalony kanon i profil społecznika. Dobrze, że oni są, bo to są liderzy. Natomiast nie powinniśmy zamykać się tylko na tą wąską grupę. Myślę, że dobre pomysły rodzą się wtedy, kiedy ta formuła jest otwarta, kiedy czerpiemy inspiracje z innych miejsc, z innych środowisk, od innych ludzi. Fajnie jest, kiedy ten budżet obywatelski nie jest tylko takim plebiscytem huśtaweczek, jak ja to nazywam, tylko faktycznie niesie jakieś takie pomysły bardziej innowacyjne, kreatywne, no bo to też zmienia naszą przestrzeń miejską. I to jest dla nas wyzwanie, żeby faktycznie tak przeprowadzić ten budżet obywatelski, taką formułę przyjąć, która to umożliwi.
Panie sekretarzu, a pan gdzie widzi słabe strony budżetu?
Jakby nawiązując do wypowiedzi poprzedniczki, mogę potwierdzić, że w istocie pewną słabością jest może nie tyle już nie pierwsza świeżość samej inicjatywy, co powtarzalność zgłaszanych projektów, zadań. I w istocie myślę, że koledzy z samorządów sąsiednich potwierdzą, co zresztą to w całej Polsce jest zauważalny trend, dominują zadania obejmujące budowę, szkołę, bądź modernizację placów zabaw, stref rekreacyjnych, stref fitness. I rzeczywiście no, te potrzeby są w pierwszej kolejności zaspokajane w drodze zadań wybieranych w trybie budżetu obywatelskiego, ale nie tracimy nadziei i ona jest karmiona corocznie pojawiającymi się nowymi pomysłami mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle, dotyczącymi nie tylko sfery inwestycyjnej, czy też inwestycyjno-infrastrukturalnej, ale również no, sfery tak zwanych projektów miękkich, które wprawdzie są tylko zgłaszane, bo na razie mieszkańcy nie wybierają projektów miękkich.
Czyli nawet jeżeli innowacyjne pomysły się pojawiają, to one przypadają najzwyczajniej.
Może nie do końca innowacyjne, ale te, które mają charakter miękki, bo innowacyjne czasami przechodzą, ale pod warunkiem, że mają charakter trwały, infrastrukturalny, no bo jednak mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, podobnie jak chyba wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny, to są ludzie twardo stąpający po ziemi i wolą mieć konkret w garści, niż spędzić jeden lub dwa ciekawe dni,
ale na organizację jakiejś imprezy,
no która poza śladem w świadomości nie zostawia innego
człowieka. Ale to tylko pokazuje, że w takim razie, jeżeli cały czas jest tendencja na place zabaw, na tereny rekreacyjne, to jest
to znaczy, że jest pewien deficyt.
No więc właśnie, to jest definiowanie potrzeb mieszkańców.
To, dokładnie tak jest. I no, tak już kiedyś to powiedziała pani prezydent, no, jak już się skończą potrzeby w rodzaju właśnie placów zabaw, chodników, stref rekreacyjnych.
To będzie trzeba remontować te, które 10 lat temu.
Myślę, że jednak budowane są troszeczkę trwalej. Natomiast wtedy zapewne no, stworzy się trochę większy obszar dla zadań innowacyjnych. No, jak powiedziałem, pojawiły się takie zadania, jak na przykład budowa tężni solankowych i okazuje się, że w poprzedniej edycji taka tężnia została na jednym z osiedli zrealizowana i w tej chwili, w tym roku mamy już kilka projektów dotyczących innych osiedli, na których te tężnie solankowe miałyby powstać.
Pomysł się spodobał. A w Nysie mamy przykłady takich rzeczywiście innowacyjnych zadań poza tymi placami zabaw, placami rekreacyjnymi.
Niestety, gmina Nysa, tak samo jak zgromadzeni tutaj przedstawiciele swoich miast, ma te same problemy. U nas również główne zadania to zadania w infrastrukturę gminną, czyli place zabaw, boiska, tory dla lekkoatletów, tory rowerowe. To są główne zadania, które są w gminie realizowane. Ubolewamy i to bardzo nad tym, że nie mamy wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, o charakterze ekologicznym, gdzie w chwili obecnej jest to bardzo poważny temat. Natomiast no niestety, no tutaj nikt nie chce się zobowiązać w realizację tego typu inicjatyw. Główne to tak jak wszędzie. Place zabaw, place sensoryczne, budowy wiat grillowych. Chyba problem we wszystkich jednostkach jest ten sam.
Czyli może te innowacyjne w marszałkowskim budżecie obywatelskim.
Nam się pojawiły, bo ja mam w pamięci wnioski, które właśnie były takie bardziej innowacyjne, ale one faktycznie mają problem, żeby się przebić. Ja myślę, że właśnie z tego powodu, na który tutaj już wskazał pan sekretarz z Kędzierzyna, że jakby najpierw jest jednak potrzeba zaspokojenia takich potrzeb, nazwijmy to fundamentalnych, czyli idę z dzieckiem na plac zabaw, to jednak chcę tą huśtawkę. Dopiero w następnej kolejności sobie myślę, no to dobra, co by tam oprócz tej huśtawki się przydało, bo mieliśmy w ubiegłym roku bardzo fajne zadanie w mojej ocenie. Fajne to były zielone przystanki, które pojawiają się w innych miastach i wręcz tak jak obserwuję, jak to się układa, to nawet bym powiedziała, że gdzieś trochę moda się pojawia na te zielone przystanki. No u nas się jeszcze
czekamy,
nie
może w tym roku.
Ale może w tym roku.
W przypadku Kędzierzyna i Nysy też głosowania tegoroczne dopiero przed nami tak naprawdę, bo w przypadku Kędzierzyna wnioski zostały...
Właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy etap głosowania stacjonarnego.
Właśnie. Mamy ponad 80 wniosków, które wpłynęły.
90 wpłynęło, dopuszczonych do głosowania zostało 80.
80 i głosowanie rusza dzisiaj.
Dzisiaj rusza głosowanie stacjonarne, które będzie się odbywać w poszczególnych osiedlach, w lokalach rad osiedli do 6 marca. A od 8 marca do 31 marca będzie odbywało się głosowanie elektroniczne.
W przypadku Nysy?
W przypadku Nysy dopiero jest proces weryfikacyjny zgłoszonych wniosków. Głosowanie to dopiero 24 kwiecień.
A Opole to w ogóle budżet przed nami dopiero.
Tak, u nas tradycyjnie kalendarz zaplanowany wzorem lat ubiegłych, czyli w maju nabór wniosków, przełom września i października głosowania.
Zatem temat budżetów obywatelskich będzie na naszą antenę powracać. A Państwu serdecznie dziękuję. Aleksandra Zwarycz, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Marta Krawczyk, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta w Nysie.
Dziękuję.
Oraz Zbigniew Romanowicz, sekretarz miasta Kędzierzyn-Koźle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my jeszcze przed 15 usłyszymy się w drugim dziś wydaniu audycji Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.